Niemalże w każdej rozmowie, jaką prowadzę z ludźmi na temat naszych praw albo na temat naszych wolności, zarówno kiedy rozmawiamy twarzą w twarz, jak i kiedy toczymy takie dyskusje internetowo, wcześniej czy później pada argument i ten argument zwykle brzmi tak. Dlaczego mówisz, że ktoś nie pozwala ci, i tu trzy kropki, posiadać samochodu, mieszkania, domu, podróżować, jeść mięso, robić to, tamto i siamto? Dlaczego mówisz, że tak jest? Dlaczego mówisz, że ktoś ci tego nie pozwala, ktoś ci na to nie pozwala, jeśli nie ma żadnych przepisów, które ci tego zabraniają? Jak to działa? Czy faktycznie tak jest, że nikt niczego nam nie zabrania? A może, czy jest tak, że nikt niczego zabraniać nam nie musi, bo sami z pewnych rzeczy zrezygnujemy, prowadzeni za rączkę, a później za gardło bezpośrednio do rzeźni? Zapraszam Was na pogodne shorty. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach trochę bardziej dotyczących przemyśleń i analizy niż jakichś spraw bieżących. Tych spraw bieżących było ostatnio sporo, a myślę, że czasami brakuje nam właśnie takiego wycofania się o dwa kroki w tył, takiego spojrzenia z dystansem na rzeczy, które faktycznie dzieją się cały czas, ale dzieją się po cichutku i pod skórą, pod powierzchnią tych codziennych ambitnych wydarzeń. Mówię tutaj głównie o tym, co nazywamy polityką wypychania ludzi, wypychania narodu, czy wypychania całych społeczeństw, czy całych kultur z pewnego standardu życia, który uznali za standard już przez nich osiągnięty. O czym tu mówię? Mówię przede wszystkim o tym, co uznajemy do tej pory, czy uznawaliśmy do niedawna, za rzeczy dla nas, ludzi żyjących w pierwszej połowie XXI wieku, jako coś zupełnie naturalnego. O czym myślę? Przede wszystkim myślę o naszych prawach i o naszych wolnościach. Prawo do posiadania domu, prawo do posiadania dzieci, prawo do podróżowania, prawo wypowiedzi, prawo związane z wolnością słowa, te wszystkie rzeczy, które wydają nam się zupełnie oczywiste, są coraz bardziej ograniczane i to ograniczane na wiele różnych sposobów. Ten sposób najbardziej bezczelny, a zarazem najbardziej widoczny i najbardziej oczywisty, to oczywiście zakazy wstawiane wprost. Jeśli ktoś podpisuje ustawę, czy ktoś przegłosowuje ustawę, w której mówi się otwarcie, że tobie, Janie Kowalski, tobie, Anno Nowakowa, nie wolno będzie robić tego, śmego czy owego, wiemy, że państwo, że jego administracja, czy jego politycy, albo politycy i administracja państwa, które jest wyżej, które zarządza państwem, w którym żyjesz, nie życzą sobie, albo wręcz nie pozwalają ci na to, żebyś pewne rzeczy robił. Oczywiście mamy tutaj cały katalog rzeczy, które są nam zabronione. Jak popatrzymy na tematy, które wydawałyby się nieistotne albo mało popularne, okazuje się, że wiele rzeczy, które dziś traktowane są jako właśnie te, których robić nie wolno, jeszcze nie tak dawno temu były czymś, co uznawane było wręcz za prawo każdego człowieka, za prawo człowieka dorosłego albo prawo człowieka, który jest obywatelem i tą pełnię praw obywatelskich w ramach danego kraju posiada. O czym tu myślę? Myślę między innymi o prawie do obrony i prawie do posiadania broni, bo tu mamy dwie różne rzeczy. Kiedy popatrzymy sobie na historię, widzimy, że tak naprawdę do II wojny światowej nie było w ogóle nigdzie mowy o tym, że posiadanie broni, szczególnie broni myśliwskiej oraz takiej, która właśnie ma służyć do obrony tak zwanego miru domowego, czyli nie tylko domu, jego mieszkańców, majątku w nim zawartego, ale nawet standardu naszego życia, sposobu, w jaki żyjemy, nie było nigdy mowy o tym, że ktoś może nam chcieć zabronić albo ktoś może mieć prawo do zabronienia tego, abyśmy posiadali dubeltówę, abyśmy posiadali jakąś broń myśliwską lub jakąś broń krótką lub długą, która może służyć do obrony naszego życia. W latach 20. w Polsce zaczęły się mocno ruchy, które związane były z tym, aby rejestrować użytkowników broni. Jakż najmocniej było to widać po zamachu majowym, kiedy to władza satancyjna zaczęła obawiać się ludzi, którzy nie zgadzają się z kierunkiem wyznaczanym przez Piłsudskiego i jego stronników i zaczynają coraz głośniej domagać się tego, aby kraj był zarządzany w inny sposób, aby był zarządzany według innych standardów. Wtedy to powstały pierwsze listy rejestracji broni, rejestracji, której rezultatem były pierwsze dni wojny, kiedy to Niemcy, zdobywając daną miejscowość, zdobywając dany powiat czy daną gminę, jedną z pierwszych rzeczy, którą robili, to szli do urzędu, wyciągali stamtąd rejestr posiadaczy broni i mając tą kartę w rękach, mając tą listę w rękach, szli od domu do domu, zabierając nie tylko broń, ale również mężczyzn, głównie młodych i dorosłych, którzy potrafili się tą bronią posługiwać. Ten pomysł dziś traktowany jest jako coś zupełnie normalnego na praktycznie całym zachodnim świecie. Poza miejscami wyjątkowymi, takimi jak kraje anglosaskie, wszędzie na świecie zachodnim traktuje się dzisiaj prawo do posiadania broni, takiej broni nowoczesnej, która mogłaby służyć do obrony nas samych, naszej rodziny, czy naszego właśnie domu, naszego sposobu życia, naszych wolności. To prawo traktowane jest jako coś wyjątkowego, coś, na co ma zgodzić się jakiś urzędnik, jakiś policjant, jakiś człowiek w jakimś mieście za jakimś biurkiem. To on ma decydować o tym, czy Pogoda, Malinowski czy Kowalski mają prawo kupić sobie Glocka, kupić sobie CZ-kę, kupić sobie coś innego, starszego, nowszego, nowego lub używanego do obrony własnej, do obrony własnego życia. To prawo do posiadania broni było kiedyś tematem w ogóle nieistniejącym dziś. Jest czymś, co nam się wprost zabrania albo coś mocno, mocno utrudnia. Bo ja właśnie na tą granicę chciałbym zwrócić uwagę. O ile ta pierwsza metoda zabronienia czegoś wprost jest metodą bezdyskusyjną, co do której możemy mieć pewność, że intencja ludzi albo organizacji czy sił, które na nas narzucają taki zakaz, jest jednoznaczna, o tyle dzisiaj dużo bardziej popularną metodą tego, aby wypychać nas ze pewnych praw, aby wypychać nas z pewnych wolności czy z posiadania pewnych elementów naszego życia, naszej cywilizacji, jest robienie tego po cichu i robienie tego w białych rękawiczkach. Jak się to robi? Myślę, że możemy zacząć ten temat oglądać na przykładzie choćby samochodów. Jak większość z Was wie, ja jestem bardzo mocno zaangażowany w ruch związany z walką z tak zwanymi strefami czystego transportu, bo jak popatrzymy sobie zarówno na intencje, na dokumenty, które publikują fani takich rozwiązań teoretycznie ekologicznych, okazuje się, że bardzo rzadko są one naprawdę ekologiczne, bardzo rzadko te powody, te przyczynki są faktycznie związane z jakąkolwiek ekologią, z jakimkolwiek środowiskiem. Dużo częściej jest to próba zabronienia korzystania nam, ludziom, którzy z samochodów korzystają, ludzie, którzy samochody posiadają albo je użytkują na co dzień, zabronienie posiadania nam dostępu do czegoś, co jest naszym prawem, co jest naszym majątkiem. Jeśli popatrzycie, jak jest to robione, to tak naprawdę nikt tutaj nie mówi o pełnych zakazach. Przecież jeśli nie mieszkasz w centrum Warszawy, jedynego miasta, które dzisiaj z tą strefą czystego transportu musi sobie radzić, a nawet tam strefa ta nie jest jeszcze egzekwowana, myślę, że tylko do wyborów, ale do tego jeszcze wrócimy. Jeśli nie mieszkasz w owym centrum Warszawy, możesz posiadać dowolny samochód, jaki tylko ci się marzy, pod warunkiem, że przejdzie on badania techniczne, czyli jest według polskiego prawa o ruchu drogowym uznawany za pojazd bezpieczny i pojazd zdolny do poruszania się legalnie po drogach publicznych. Tyle tylko, że ten brak zakazu nie oznacza, że nikt nie pracuje nad tym, żebyśmy my te samochody mieli bardzo specyficzne, albo żebyśmy my tych samochodów, które nie podobają się władzy, nie podobają się decydentom, pozbywali się jak najszybciej, bardzo często z ogromną stratą dla nas samych. Stratą zarówno finansową, jak i stratą związaną choćby z wolnością poruszania się, choćby z wolnością naszych przejazdów po świecie i tak dalej. Jeśli popatrzymy sobie na przepisy, które już od wielu, wielu lat wprowadza Unia Europejska, czy tam Komisja Europejska, bo tu nie tylko Komisja, ale więcej innych organizacji w ramach Unii możemy wymienić, ale również przepisów, które wprowadzane są bardzo często bezrefleksyjnie, a bardzo często z taką wręcz wredną, upierdliwą, chamską nadgorliwością przez polskich oficjeli, możemy stwierdzić, że tak naprawdę zakaz, twardy zakaz posiadania samochodu takiego i takiego, czy takiego i takiego typu silnika mógłby spowodować bunt, mógłby spowodować sprzeciw. Ludzie tam na górze, w Unii Europejskiej, w tych wszystkich NGO-sach, agendach, organizacjach państwowych i ponadpaństwowych doskonale wiedzą, że to jest metoda, która nie jest dobrze widziana. Dlatego stosują metodę drugą, metodę tego, aby nas wypychać z posiadania pewnych typów samochodów, aby sprawić, że sami z nich zrezygnujemy. Co się tutaj dzieje? Najczęściej dzieje się to, czy najczęściej robią to, osiągają ten cel przez piętrzenie różnego rodzaju opłat, wydatków, podatków, wszelkiego rodzaju przepisów, wszelkiego rodzaju rejestrów, potrzebie rejestrowania takich pojazdów, potrzebie zgłaszania wjazdu czy przejazdów nimi. Tutaj pojawiają się różnego rodzaju nowe normy, zarówno normy spalin, jak i normy związane choćby z częściami zamiennymi czy dostępem do serwisu takiego auta. Oczywiście to wszystko sprawia, że ceny pewnych typów samochodów rosną. Rosną ceny wszystkich samochodów nowych, no bo przecież muszą być one dostosowane do tych coraz bardziej wyśrubowanych, coraz bardziej szalonych przepisów. A do tego, jak dołożymy sobie podnoszenie cen parkowania, podnoszenie cen napraw, ubezpieczeń, wszystkich rzeczy związanych z obsługą samochodu we własnym zakresie, Mówimy tutaj zarówno o tak zwanych opłatach środowiskowych, czy opłatach związanych z odpadami, którymi są na przykład opakowania. Mimo tego, że karton po środkach czystości, który kupuję do zabezpieczania szyb w moim samochodzie taką warstwą hydrofobową, dzięki której deszcz sam się z nich zsuwa, ten karton, który stoi tutaj od prawie roku, już od dawna pełni funkcję dodatkowego uchwytu na różnego rodzaju przydasie, kabelki i gniazdka, które są potrzebne do komputerów. Te wszystkie opłaty, to zwężanie ulic, to zamiana pasów ruchu na pasy rowerowe, autobusowe, pasy zielone, pasy takie, śmakie i nijakie, sprawiają, że z tym samochodem, z jego utrzymaniem mamy coraz większy problem. Kiedy do tego dołożymy rosnące ceny paliw, które bardzo często związane są z podatkami i są to też podatki, których celem jest wypchnąć nas, na przykład z samochodów z silnikiem diesla, czyli samochodów na olej napędowy, to mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma wątpliwości, że ktoś chce doprowadzić do pewnego działania, ale chce mieć rączki czyste. Chce mieć absolutnie umyte ręce od tego, że to my sami zdecydujemy się, że nie będziemy jeździli samochodem z silnikiem o pojemności 2 litry, a przesiądziemy się na jakieś auto o pojemności litra, czy o pojemności 0,9, jakąś trzycylindrówką z turbiną, z bezpośrednim wtryskiem benzyny, wyposażoną dodatkowo w filtr cząstek stałych, czy inne tego typu akcesoria, które sprawiają, że cena tego auta rośnie o 15, 20, 30%, a w przypadku samochodów tańszych nawet o połowę. Mamy do czynienia z sytuacją, w której właśnie takie niebezpośrednie działania sprawią, że bardzo wielu ludzi, szczególnie tych, którzy nie rozumieją, jaka jest intencja, co naprawdę przyświeca tym wszystkim, którzy mienią się obrońcami planety, oni wszyscy zareagują tak, jak zamierzyli to fachowcy od manipulacji, fachowcy od tego, aby sterować naszymi charakterami. Jeśli dołożycie sobie do tego jeszcze wszelkiego rodzaju ułatwienia czy dopłaty do samochodów elektrycznych, jeśli dołożycie sobie do tego coraz niższe limity prędkości, które sprawiają, że te samochody elektryczne jakby stają się coraz mniej uciążliwe, bo nawet zwykłym autem spalinowym nie da się jeździć szybciej niż to, co jest wygodne dla elektryków, okazuje się, że właśnie w ten sposób, przez taką taktykę gotowania żaby, dziesiątkami małych, drobnych, pozornie niezwiązanych ze sobą decyzji, przepisów i ustaleń, wypycha się nas z tego, że nie kupujemy samochodu. Albo kupujemy samochód taki, jaki życzy sobie w danym momencie mieć rząd, cały sektor motoryzacyjny czy lobbyści, którzy bardzo często na poziomie tej Unii Europejskiej za takimi właśnie programami stoją. Oczywiście samochody to tylko jeden przykład, tylko jeden z elementów, na którym dość dobrze można pokazać pewne mechanizmy, ale jak popatrzycie dookoła siebie, to możemy powiedzieć, że de facto tak samo jest z naszymi ubraniami, tak samo jest z wakacjami, tak samo jest z jedzeniem mięsa, z tym standardem życia, który kiedyś uznawaliśmy za dobry. Pomyślcie, jak ciekawie wyglądał dla nas świat, dla nas ludzi z tej środkowej Europy, którzy jeszcze nie mają poziomu dochodów Europejczyka zachodniego, tego, który od wielu pokoleń odkładał pieniądze dzięki swojej rodzinie, dzięki swojej przeszłości. Jak pięknie wyglądał świat, w którym można było za 3-4 tysiące złotych kupić samochód, który miał klimatyzację, jeśli chodzi o nasz komfort, miał ABS, jeśli chodzi o jakieś bezpieczeństwo, poduszki powietrzne, czy jakieś podstawowe elementy związane z bezpieczeństwem i komfortem jazdy. Kiedy za niewiele pieniędzy można było wynająć albo kupić mieszkanie, nieduże mieszkanie w starym po-PRL-owskim bloku, w którym dałoby się założyć rodzinę, urodzić tą dwójkę, trójkę dzieci i funkcjonować normalnie. Kiedy bilet kupowany na przelot samolotem, na przykład do Barcelony na jakiś weekendowy wyskok, choćby po to, żeby takiego dzieciaka zmajstrować w pięknych okolicznościach przyrody, kosztował 300-400 zł na głowę. To wszystko dziś jest właśnie przez ten sposób wypychania nas z pewnego stylu życia, wypychania nas z pewnych pomysłów na wydawanie naszych pieniędzy, na spędzanie naszego czasu, to wszystko za chwilę stanie się znowu niedostępne dla większości zwykłych ludzi. Oczywiście samoloty nadal będą latać i będą to albo ogromne samoloty, którymi latać będą korpolutki na różnego rodzaju korporacyjne wyjazdy, ale będą to też samoloty małe, luksusowe, którymi latać będą władcy tego świata, właściciele wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość, co pozwala funkcjonować na wysokim poziomie. Dla nich zawsze będzie CO2, dla nich zawsze będzie paliwo, dla nich zawsze będzie miejsce na lotnisku i miejsce na pasie dla VIP-ów na autostradzie z tego lotniska do centrum miasta wyjeżdżającej. Dla nas będzie zatłoczony autobus albo pociąg. Bardzo możliwe, że pociąg podłączony do systemu społecznej oceny, tak jak w Chinach, gdzie na najdłuższe połączenia, gdzie pociąg standardowy jedzie 13-14 godzin, możesz kupić bilet na pociąg super szybki, ten sam dystans pokonujący w 3 godziny czy 4, ale tylko wtedy, kiedy jesteś grzecznym obywatelem, kiedy twoja aplikacja w telefoniku pokazuje, że jesteś grzeczny, zrobiłeś wszystko to, czego oczekuje od ciebie rząd, czego oczekuje od ciebie partia, czy czego oczekują od ciebie aktywiści, którzy rządzą systemem tego właśnie społecznego nadzoru. Powiecie, że to są rzeczy ekstremalne, że na te wakacje przecież jak nie polecimy gdzieś tam do Hiszpanii, gdzieś tam do Grecji, czy w jakieś inne piękne miejsce z dala od nas, to przecież zawsze możemy wsiąść to nasze auto i pojechać na Kaszuby, zawsze możemy pojechać na pojezierze choćby zielonogórskie, na Mazury czy nad Polskie Morze. Tyle tylko, że to jest możliwe dzisiaj, kiedy wasz samochód za parę tysięcy złotych czy paręnaście tysięcy złotych jest w stanie w to miejsce dojechać. Co będzie, kiedy zostaniecie jego pozbawieni? Co będzie, jeśli każdy wyjazd, każdy bilet kolejowy, każdy bilet na autobus czy jakąkolwiek inną usługę mobilności, to bardzo możliwe, że przy braku własnych samochodów takie usługi choćby jak BlaBlaCar będą rozwijane, bo po prostu staną się jedyną możliwością podróżowania w pewne miejsca. Jeżeli każda z takich usług, jeżeli każdy z takich elementów będzie związany z aplikacją na waszym telefonie, kiedy będzie zliczał wam ślad węglowy, kiedy zliczał wam będzie ślad błękitny, czyli ten związany z ilością wody, jaką wasza podróż kosztowała, kiedy będziecie rozliczani z wydalonego przez was podczas podróży albo podczas pobytu w jakimś miejscu właśnie, miejscu wakacyjnym, limitu CO2 i tak dalej, to wszystko nie będzie zakazem. To wszystko sprawi, że nie będziecie w stanie sobie na taką podróż pozwolić, bo wasze wynagrodzenie za pracę wypłacane będzie nie tylko w złotówkach czy euro, czymkolwiek, co będzie wtedy walutą, bardzo często pewnie w formie cyfrowej, ale to wynagradzanie będzie wypłacane również w formie limitu CO2, limitu wodnego, limitu na ilość ciuchów, na to, na tamto, na siamto, który będzie wam przysługiwał w danym miesiącu, kwartale czy roku. Życie stanie się dużo trudniejsze, życie stanie się dużo mniej przyjemne, bo będziemy blokowani na tak wielu różnych poziomach, że pewne decyzje nawet nie będą w ogóle chodziły nam po głowie. Powiecie, że przesadzam, powiecie, że jestem jakimś totalnym wariatem. Przecież to jest jakaś chora wizja przyszłości. Przyszłości, na którą nikt przecież nie pozwoli, bo ludzie chcą się bogacić, ludzie chcą podnosić twój standard życia, ludzie chcą, żeby życie było coraz lepsze. Pytanie, czy jest tak naprawdę? Kiedy ja zaczynałem swoją pracę, to był rok 96, 97, moim jednym z pierwszych marzeń było to, żeby kupić sobie samochód. Zwykłe auto, jakieś tam Cinquecento czy Seicento. Samochód, który pozwalałby mi wsiąść w piątek z rowerem do środka, pojechać gdzieś w Sudety, blisko mnie, 120-140 km, wynająć u kogoś pokój, pojeździć na rowerze przez dwa dni, wrócić w niedzielę zmęczonym fizycznie, ale z wyczyszczoną głową i zająć się swoją pracą. Ten mój pierwszy sen o samochodzie bardzo szybko zastąpiony został przez auto służbowe, bo akurat tak potoczyła się moja kariera, że ja bardzo szybko miałem samochód do swojej dyspozycji i taki styl życia, jaki zapewniałby mi mój własny samochód, samochód, na który pracowałem, odkładałem pieniądze, ale w końcu nie musiałem go kupować, taki styl życia zapewnił mi właśnie samochód służbowy. Ja dolewałem w piątek do baku swoją wachę, jechałem na weekend, załatwiałem sobie to, co mi w danym momencie pasowało, czy to były rowery, czy to była wspinaczka, czy to były jaskinie, czy to było pływanie, kajaki, czy cokolwiek innego. Korzystałem z tego samochodu. W poniedziałek uzupełniałem stan paliwa do tego, który był wyjeżdżony od piątku. Wszystko było ok. Moje życie było jakby sensowne. Moje podejście do pracy, mój entuzjazm do firmy, w której pracowałem, był na naprawdę wysokim poziomie, bo okazało się, że jestem w stanie korzystać z życia dzięki narzędziom, które dostałem do pracy. Bardzo szybko takie podejście okazało się niekoszerne dla urzędników. Bardzo szybko okazało się, że od każdego użycia samochodu służbowego do celów prywatnych, nie zakazem, ale podatkiem, doszły opłaty związane z tym, że takie użytkowanie trzeba odliczyć sobie od podatku dochodowego. W wielu krajach na świecie mówi się już dzisiaj o tym, że samochód w ogóle nie powinien być wykorzystywany do celów innych niż korporacyjne, bo wtedy tylko jest on w porządku, a jeśli wykorzystujemy go do odpoczynku, jeśli wykorzystujemy go do relaksu, do tego, żeby wykorzystać tą część naszego życia po pracy, to to już jest naganne. Jeśli pracujemy dla naszych feudalnych władców, możemy korzystać z wszystkich narzędzi, ale moment, w którym chcielibyśmy skorzystać z tego do naszego życia, do budowania pewnej wartości dla nas samych, a nie dla nich, okazuje się, że te narzędzia są niedostępne albo bardzo wysoko opodatkowane. Czy waszym zdaniem jest to przypadek? Bo Ja go tu raczej nie widzę. To samo dotyczy wielu innych rzeczy. Ja znam wielu ludzi, którzy są na etapie życiowym tak dalekim już, jeśli chodzi o rozwój majątku, rozwój firmy, zbieranie jakichś pieniędzy, budowanie sobie jakiejś przyszłości, że ludzie ci dzisiaj podchodzą bardzo trzeźwo, bardzo sensownie do tego, jak świat wygląda, analizują poziom bezpieczeństwa w wielkich miastach, w których zwykle mieszkają, albo w tych większych miejscowościach, w których zwykle mieszkają. I bardzo często przez ostatnie w sumie 5-6 lat, odkąd Polska zaczęła zmagać się z problemem przestępczości, szczególnie przestępczości generowanej przez osoby przyjezdne, przez migrantów czy nawet uchodźców z Ukrainy, ludzie ci podejmują decyzję, że z miasta trzeba zwiewać, że trzeba kupić dom gdzieś pod lasem, w miarę daleko, w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają i wszyscy nawzajem pilnują się i swoich majątków, w takim miejscu zaplanować sobie starość, w takim miejscu zaplanować sobie końcówkę swojego życia. Wielu z nich ma taki pomysł, który widzą często w internecie, w filmach na YouTubie czy w różnego rodzaju blogach, żeby stworzyć sobie tak zwany dom off-gridowy. Stawiają sobie instalację fotowoltaiczną, stawiają sobie jakiś mały próg wodny z małą turbiną elektryczną, stawiają sobie magazyn energii, budują piec, budują inne rzeczy i chcieliby żyć całkowicie niezwiązani z tym systemem funkcjonowania świata, bo wielu z nich to ludzie bardzo mądrzy, nie tylko inteligentni, ale również mądrzy taką mądrością życiową. Ludzie, którzy potrafią analizować to, co dzieje się dookoła nich na świecie. Ludzie, którzy wiedzą, że patrząc na to, co dzieje się w Europie, co robią z nami lobbyści i politycy z poziomu Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, jesteśmy tu w Europie skazani na wegetację. Jesteśmy skazani na to, że już za chwilę, w ciągu najbliższego roku, może dwóch, będziemy mieli regularnie wyłączaną energię, zarówno w najgłębszej zimie, jak i w najwyższych temperaturach letnich, bo sieć energetyczna nie będzie w stanie nastarczyć nam prądu, a źródła tego prądu, źródła odnawialne, tak zwane zielone, absolutnie go nie zapewnią. Ci ludzie wiedzą, że ilość wody, która jest w tej chwili dostępna w Polsce, nie jest mała, ale woda ta nie jest w żaden sposób sensownie zagospodarowana. Nie ma narzędzi ze względu na tak zwanych ekologów do tego, aby ten poziom wód gruntowych utrzymać. Ludzie ci wiedzą więc, że trzeba wydać kilkanaście tysięcy złotych na wiercenie głębokiej studni, na wiercenie studni, która da im niezależność wodną. Ludzie ci chcieliby hodować sobie zwierzęta, ludzie ci chcieliby mieć kawałek ziemi, na którym mogą mieć jakieś tam spłachetka warzyw czy ziół, które są do wykorzystania do tego, żeby się po prostu nakarmić. Ludzie ci chcieliby sprzedawać wyprodukowane przez siebie mleko, sery, jajka czy choćby kozią, owczą wełnę i za te pieniądze jakoś tam dopłacać sobie do interesu. Okazuje się, że dzisiejsze państwo nie pozwala na to, albo jeżeli nawet dziś jest to możliwe, to przepisy, które widzimy przed sobą, już za chwilę sprawią, że takie życie, życie niezwiązane z systemem, życie niezwiązane z siecią energetyczną, siecią wodną i całą resztą, będzie niemożliwe. Zobaczcie, żyjemy w czasach, w których mamy najlepszą infrastrukturę, jaką kiedykolwiek mogliśmy sobie pomarzyć. Standard życia człowieka funkcjonującego w tych kulturach zachodu, w średniej wielkości miejscowości albo w dużym mieście, jest dzisiaj wyższy niż standard życia nie tak dawnych królów, książąt czy hrabiostwa. My dzisiaj mamy ciepłą wodę na zawołanie, ciepłe miejsce do życia, mieszkania, w których możemy mieć schłodzone lub podgrzane powietrze niezależnie od pory roku. Mamy ogromną ilość narzędzi elektrycznych, ogromną ilość źródeł energii, bo od gazu, przez słońce, przez wodę i tak dalej, z ogromnej ilości miejsc możemy czerpać energię, a to wszystko sprawia, że nasze życie powinno być idylą. Powinno być w ogromnym stopniu życiem marzeń. Bez chorób, bez głodu, bez chłodu, bez potrzeb, które nie były realizowane przez całe tysiąclecia w historii ludzkości. Tymczasem dziś ludzie, którzy kiedyś zamieszkiwali zamki, zazdroszczą nam tego, że na poziomie zwykłej podmiejskiej chałupy czy zwykłego miejskiego mieszkania ktoś tam żyjący ma taki sam standard, jak mają oni, władcy tego świata, ludzie, którzy rządzą, ludzie, którzy podejmują decyzje, którzy pociągają za sznurki. To nie jest przypadek, że wprowadzane są nam przepisy dotyczące rejestracji każdego kurczaka, każdej kozy, owcy, świni czy krowy. Każde zwierzę hodowlane musi być rejestrowane. Każdy gram pozyskanego z takiego zwierzęcia mięsa ma być sprawdzany przez stacje sanepidowskie. Jeśli chcesz sprzedać wyhodowane przez siebie zioła, owoce, warzywa czy cokolwiek innego, czy mięso, jesteś w tym momencie brany pod celownik, mimo tego, że zarówno ty jako osoba, która sprzedaje taki produkt, jak i ktoś inny, kto ten produkt od ciebie kupuje, oboje jesteście ludźmi dorosłymi, ludźmi, którzy wiedzą doskonale, w jaki typ transakcji wchodzą. Ludźmi, którzy zdecydowali się na to, że zamiast kupić coś od wielkiej korporacji, gdzie są te wszystkie znaczki, jakie to każdy z tych produktów jest bezpieczny i cudowny, wy decydujecie się na to, żeby kupić ziemniaki, kupić marchewkę, kupić świńskie czy krowie mięso od kogoś, kto tą krowę, kto tą świnię hodował obok was. Po kim wiecie, jakie stosuje pasze, w jaki sposób te zwierzęta karmi, wiecie doskonale, że zwierzęta od tego człowieka, mimo tego, że nie mają tych wszystkich certyfikatów i pieczątek, są zdrowsze i bezpieczniejsze dla was, dla waszego ciała, dla waszych dzieci, niż produkty wielkiej korpo. Wy doskonale zdajecie sobie sprawę, że zioła kupione od kogoś, kto się na tym zna, są lepszą metodą na wyjście z grypy, na wyjście z choroby, niż tabletka w pięknej, błękitnej plastiku, czy w jakiejś formie białego, niebieskiego proszku sprzedawana przez wielką korporację. Wam nie wolno z tych rzeczy skorzystać. A jeśli dziś wolno, to za chwilę tego prawa mieć nie będziecie. Dlaczego tak jest? Myślę, że tu powodów jest wiele. Pierwszym z nich jest doprowadzenie do sytuacji, żebyśmy żyli w beznadziei. Żebyśmy nie próbowali podnosić głowy, bo człowiek, który ma skąd kupić jedzenie, ma skąd kupić energię w formie choćby benzyny, ropy czy kogokolwiek innego, jest człowiekiem w dużym stopniu niezależnym, a więc człowiekiem, który nie poddaje się woli i naciskom tych, którzy rządzą. Następną rzeczą jest kwestia naszych wyborów. Jeśli wiemy, że musimy pójść do pracy o 9 rano w poniedziałek albo o 7 rano w poniedziałek, jeśli pracujemy w innych godzinach, bo inaczej zabiorą nam kredytowane mieszkanie, zabiorą nam kredytowane to, tamto czy siamto, to my jesteśmy dużo bardziej grzeczni w weekend. Nie idziemy na demonstracje, nie idziemy na protest, nie siejemy zamieszania, jak to się mówi, wedle nowego języka, wedle nowomowy w internecie. Jesteśmy grzeczni, patrzymy na to, co mówimy, jak mówimy, do kogo mówimy i jak często, żeby nie stracić tych wszystkich przywilejów. Rzeczy, które kiedyś były naszym prawem, dziś traktujemy je jako przywileje. To wszystko pozwala też bardzo ładnie sterować oczekiwaniami ludzi. Jeżeli macie dzisiaj w ręku cały naród, bo możecie sterować tym, ile żywności jest w sklepach, ile żywności przywożą do Polski na przykład zagraniczne sieci marketów, to pomyślcie, jak skuteczne macie narzędzie nacisku na rząd. Nawet zakładając, że ten rząd byłby rządem i działającym w imieniu Polski i Polaków. Przychodzi sobie człowiek na przykład z konsulatu takiego wielkiego państwa, które mamy za zachodnią granicą, które chce w tej chwili uzależnić w pełni całą Europę od dostaw żywności według umowy Mercosur, umowy z Ameryką Południową. Taki ambasador siada sobie z panem premierem albo panem ministrem gospodarki, czy jakkolwiek on się tam nazywa, i mówi mu wprost: słuchaj, potrzebujemy, żebyście naszym firmom dali koncesję na wydobycie węgla, bo wiecie, u nas ten węgiel się kończy, wy go macie bardzo dużo, a dzięki temu ja mogę ci obiecać, że nie zabraknie ryżu, nie zabraknie makaronu, nie zabraknie podstawowych produktów na półkach sklepów, które do nas, tego kraju zagranicznego, należą. Bo przecież to, że na półkach niemieckich marketów będą wszystkie produkty z Mercosuru, wcale nie oznacza, że te produkty będą musiały być na półkach tego samego niemieckiego marketu w Polsce. Oczywiście to nie dotyczy tylko Niemców. Mamy dzisiaj w Polsce markety portugalskie, mamy markety francuskie, mamy całkiem sporo marketów polskich, ale te, jeśli nawet należą do polskiej firmy, to bardzo często uzależnione są od sieci dostawców zagranicznych, bo przecież cały ten świat został przeorany z góry na dół przez lobbystów, został przeorany z góry na dół przez koncerny i jest dzisiaj kontrolowany w dużym stopniu. Jeśli popatrzycie sobie na przepisy związane właśnie z waszym mieszkaniem, z możliwością zakupu mieszkania choćby na wynajem, z tym, jak często mówi się dzisiaj o rzeczach, które związane są właśnie z obciążeniami podatkowymi mieszkań na wynajem, bo one zagrażają dostępności mieszkań dla ludzi zwyczajnych itd., itd., okazuje się, że państwo, a najczęściej za tym państwem stojący lobbyści i ludzie wielkiego kapitału, próbują zabierać wam to wszystko, na czym oni zbudowali swoje potęgi albo na czym oni swoje potęgi dzisiaj podtrzymują. Bądźmy uważni, patrzmy na to, co się nam mówi, zarówno wprost, jak i właśnie w formie okrojonej. Jeśli ktoś przynosi do Sejmu karnister z informacją, ile to podatków jest w paliwie, zapytajmy go w kampanii wyborczej, zanim oddamy na niego głos albo zanim oddamy głos na niego, na przedstawiciela takiego ugrupowania, co zamierzają zrobić w pierwszych 100 dniach po wygraniu wyborów w kwestii podatków, w kwestii paliw. A jeśli ludzie ci takiego ruchu nie zrobią, idźmy w miejsca, w których możemy im sprawić kłopoty. Nie tam, gdzie nas chcą, pod Sejmem, w miejsca, gdzie będziemy dla nich dużo bardziej dotkliwi, gdzie będziemy dla nich dużo większym kamyczkiem w bucie. Zostawiam Wam do przemyślenia te rzeczy, bo to jest temat na dłuższą rozmowę i to jest temat na rozmowę nie tylko o tym, jak wygląda rzeczywistość, o tym, jak te działania dzisiaj skutkują w naszym życiu, ale jest to też temat na rozmowę o tym, w jaki sposób możemy sobie poradzić w tych najbliższych latach. Oczywiście będziecie na mnie narzekali, bo jak zwykle będę Was przekonywał do tego, że jednym z koniecznych ruchów jest to, żebyście Wy zaangażowali się w politykę na poziomie samorządów, na poziomie wyborów samorządowych, które już nie tak długo przed nami. Mamy czas, żeby się do tego przygotować, mamy czas do tego, aby wprowadzić ludzi takich jak Ty, Ty, tamta pani z tyłu i ten pan, który idzie po kanapki, do urzędów miast, do rad miast, do różnego rodzaju organizacji, z których później można będzie spokojnie stworzyć partie polityczne i tymi rękami naszych zwykłych ludzi, ludzi, którzy myślą tak jak my sami, powalczyć o to, aby pewne z tych praw odzyskać, aby pewne z tych praw nam odbić. Nie chodzi o to, abyśmy szli walczyć z rządem, bo on ma za sobą policję, ma za sobą wojsko, ma za sobą różnego rodzaju pretorian, tych, którzy chodzą w mundurach i tych, którzy w mundurach chodzić nie muszą, bo można nam poblokować rachunki bankowe, można nam poblokować karty płatności blikiem, nasze konta domowe, firmowe, zbiórki, zrzutki, inne rzeczy, tak jak to zrobił w Kanadzie premier Trudeau. Nie chodzi o to, abyśmy szli na wojnę. Chodzi o to, abyśmy wygrali całą batalię, a nie tylko pojedyncze utarczki, a nie tylko pojedyncze potyczki. Patrzcie na to, co dzieje się dookoła, na tym poziomie zakazów, ale również na tym poziomie oddziaływania na przepisy, na opłaty, na koszty funkcjonowania w tych wielu elementach, które tworzą nasze szczęśliwe, nowoczesne życie. Życie człowieka zachodu w XXI wieku. Jeśli tego nie dopilnujemy, wybaczcie, ale czeka nas powrót do średniowiecza. Oni będą w wieku XXI, my wrócimy do XVIII. Będziemy przywiązani do swojego miejsca na mapie, do swojej, nie swojej firmy, do swojego miejsca pracy i będziemy błagać, żeby ktoś nie wywalał nas z roboty, jeśli stanie się coś niedobrego, bo pewne sceny z Ziemi Obiecanej będą coraz bardziej aktualne, będą coraz bardziej dotyczyły naszego życia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie lajki, za wszystkie polecenia tych moich materiałów. Bardzo dziękuję za to, że postawiacie nam kawę, że wspomagacie nas w budowaniu tego kanału. Zapraszam Was do tego, żebyście zostawiali adres mailowy na liście na stronie Pogodne Shorty. Dzięki niej będę w stanie Was informować o tym, że nowy film, taki jak ten, albo lepszy, pojawił się na kanale. W tym tygodniu wracamy do tematu niemieckich obozów. W tym tygodniu przyjrzymy się też paru innym ciekawym rzeczom. Czasu będzie trochę więcej, więc i materiały wreszcie się pojawią. Dziękuję Wam. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.